Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął nowego ambasadora Indonezji przy Stolicy Apostolskiej. Papież spotkał się także z kardynałem Angelo Sodano oraz władzami Instytutu Dzieł Religijnych. O sytuacji kościoła w Angolii ksiądz Bogdan Leśniak rozmawia z pracującym w tym kraju polskim misjonarzem, ojcem Henrykiem Ślusarczykiem Werbistą. 12 listopada na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Głębokie uznanie dla zdecydowanego potępienia terroryzmu przez rząd Indonezji wyraził papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Suprapto Marto Semoto złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że terroryzm jest jednym z największych zagrożeń jedności Indonezji, gdyż podważa podstawy społeczeństwa, zwłaszcza kiedy powołuje się na imię Boga. Kościół, wierny nauczaniu Chrystusa, wyraźnie potępia manipulowanie religią w celach politycznych. Indonezja, przypomniał Ojciec Święty, to kraj wieloreligijny, a równocześnie mający największą na świecie liczbę muzułmanów. Odgrywa ważną, pozytywną rolę w promowaniu współpracy wyznawców różnych religii, także w skali międzynarodowej. Katolicy są tam niewielką mniejszością, służą jednak rozwiniętą siecią placówek oświaty i służby zdrowia wszystkim współobywatelom, niezależnie od wyznawanej przez nich religii. Papież wyraził nowemu indonezyjskiemu ambasadorowi nadzieję, że niedawne przystąpienie jego ojczyzny do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych pomoże w dalszym umacnianiu wolności poszczególnych chrześcijan oraz ich instytucji. Będąc obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Indonezja może wnieść owocny wkład w rozwiązywanie globalnych konfliktów, szerzenie pokoju i międzynarodowej solidarności.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął kardynała Angelo Sodano. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, przedstawił on Ojcu Świętemu nowe władze Instytutu Dzieł Religijnych, w tym dyrektora generalnego Paolo Ciprianiego oraz jego zastępcę Massimo Tulliego. Dziekan Kolegium Kardynalskiego pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji Nadzorczej tej instytucji, nazywanej potocznie Bankiem Watykańskim.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Henryka Ślusarczyka, werbistę, misjonarza z Angolii. Proszę ojca, jak rozpoczęła się przygoda misyjna i dlaczego właśnie Angola?
Kilkanaście lat temu, kiedy już byłem w seminarium, myślałem o pracy w Meksyku. I dosyć była taka interesująca praca, misjonarze starsi opowiadali. Pewnego dnia przyjechał z Angolii ojciec Krzysztof Łukoszczyk i zaczął opowiadać o pracy w Angolii. Później dowiedziałem się, że Angola jest na pierwszym miejscu w naszym zgromadzeniu jako kraj, który potrzebuje najbardziej misjonarzy ze względu na wojnę. Nie było zbyt wielu chętnych i wtedy jeszcze jako kleryk, 2 lata przed święceniami, pomyślałem, może akurat to będzie ten kraj. I po roku czasu zadecydowałem już ostatecznie i w petycji misjonis napisałem Angolę jako pierwszy kraj ze względu na potrzeby misyjne.
Proszę ojca, jakim krajem jest Angola?
Angola, krótko mówiąc, jest wspaniałym krajem. Ludzie, którzy są bardzo gościnni, życzliwi. Jednakże jest to kraj, który doświadczył też wiele cierpienia ze względu na wojnę, która trwała ponad 27 lat. Sam kraj jest 4 razy większy od Polski. Jest krajem o klimacie tropikalnym, w którym mieszka zaledwie 12 milionów ludzi. Angola jest krajem wielu wyzwań społecznych, krajem, w którym jest wiele cierpienia, pomimo tego, że jest wiele bogactw naturalnych. Angola jest jednym z krajów bogatszych w Afryce, posiada złoża ropy naftowej, diamenty, złoto, marmur. Również ma zaporę wodną, elektrownię, która może produkować energię dla wielu krajów afrykańskich. Niestety w tej całej sytuacji jedynie bogaci mają dostęp do tych bogactw. Ludzie biedni żyją w coraz trudniejszych warunkach. Pomimo iż wojna zakończyła się już ponad 3 lata temu, nadal panuje bieda, nadal panuje głód, nadal ludzie nie mają dostępu do środków medycznych, nadal jest wielu chorych na różne choroby, zwłaszcza tropikalne, jak malaria, którzy nie mają dostępu nawet do najprostszych lekarstw, antybiotyków. I z tego względu Angola jest na pierwszym lub na drugim miejscu, jeżeli chodzi o śmiertelność wśród dzieci. W Angolii również problemem, z którym spotykamy się obecnie po wojnie, jest korupcja. Bardzo trudno jest dostać pracę jedynie w wielkich miastach, w stolicy. I żeby dostać pracę, żeby gdziekolwiek wybić się, żeby mieć jakikolwiek status społeczny, trzeba zawsze przepłacić. Można kupować na targu różne świadectwa ze szkoły, z uniwersytetu. Utrudnia to dosyć pracę na placówkach misyjnych, parafiach, zwłaszcza w wielkich miastach. Sytuacja też jest dosyć ciekawa w Angolii, jeżeli chodzi o relacje między kościołem i państwem. Angola, pomimo iż obecnie nazywa się demokratyczną republiką, w mentalności i w praktyce jest nadal krajem komunistycznym, gdzie kościół jest prawie że wrogiem, nieoficjalnie, ale kościół nie jest tolerowany, nie ma zbyt wiele współpracy. W 1975 roku Angola uzyskała niepodległość. Ten rok jednakże stał się rozpoczęciem wojny domowej. Między czterema ugrupowaniami politycznymi nastąpił konflikt. Każdy chciał dojść do władzy. I dwa wielkie ugrupowania, MPLA i UNITA, rozpoczęły wojnę, która trwa ponad 27 lat. Wojna domowa, wspierana przez wielkie mocarstwa, przez Rosję, Stany Zjednoczone, Południową Afrykę, Kubę i inne kraje, Chiny również. W tej wojnie zginęło wielu ludzi, zrodziła się nienawiść, uprzedzenia, pogłębił się podział etniczny, społeczny, plemienny. I konsekwencje tego można zobaczyć dzisiaj w społeczeństwie, gdzie nadal jest wiele nieufności. Ludzie boją się wejść w kontakty z innymi plemionami. Luanda, w której mieszka ponad 4 miliony ludzi, składa się obecnie z kilkudziesięciu plemion. Wszyscy, którzy uciekali przed wojną z lasu, z różnych prowincji, wszyscy przyjechali do Luandy. I teraz Luanda już nie jest miastem, stolicą, gdzie mieszka jedynie Kimbundu, ale mieszkają ludzie z różnych plemion. I to jest też wyzwaniem dla rządu, który składa się w większości z dwóch plemion i nie toleruje innych.
A gente atou a selar, crianças na rua sós. Rapaz não pode atrasar, basta desta guerra feroz.
Nosso povo fugindo à toa e sofrendo cada vez mais. Pra todos idade voa, vida é curta demais.
A jak wygląda obecna sytuacja tamtejszego kościoła?
Kościół w Angolii obecnie znajduje się w fazie przejścia z kościoła typowo misyjnego, w którym pracowało wielu misjonarzy obcokrajowców, w kościół lokalny, w którym z dnia na dzień mamy coraz więcej kapłanów, braci i sióstr zakonnych, miejscowych Angolańczyków. Jest to proces bardzo powolny. Mamy sporo powołań, sporo kleryków w seminariach, ale nie wszyscy dochodzą do końca. Jest to proces trudny, ponieważ mentalność, którą przynoszą z sobą z domu ze względu na wojnę, na komunizm i wiele innych tragedii społecznych, rodzinnych czy plemiennych, nie zawsze pomaga w życiu zakonnym. Kościół, oprócz tego problemu wojny, spotyka się z problemem sekt, które starają się jedynie zdobyć sporo pieniędzy, które oszukują, obiecują cuda, wyciągając od ludzi biednych pieniądze, których ci ludzie praktycznie nie mają. W Angolii w obecnym czasie, według danych statystycznych z różnych źródeł, około 95% to chrześcijanie. Z tego około 65% to katolicy. Jest to katolicyzm, można powiedzieć, portugalski, tradycyjny. Obecnie staramy się jako misjonarze z klerem miejscowym tworzyć liturgię miejscową, dostosować śpiewy. Z języka portugalskiego tłumaczymy na języki miejscowe mszały, lekcjonarze. Także ten proces rozpoczął się, ale jesteśmy dopiero na początku. Także Kościół, można powiedzieć, funkcjonuje tak praktycznie jak w Polsce, liturgia z małymi zmianami, takimi jak taniec w czasie dziękczynienia, na ofiarowanie, na rozpoczęcie czy na zakończenie mszy świętej. Ze względu na trudną sytuację po wojnie, Kościół katolicki stara się pomagać społeczeństwu, organizując różne spotkania z innymi kościołami, z rządem. I proces ten jest bardzo trudny. Chodzi o pojednanie, chodzi o przebaczenie, o zrozumienie drugiego, zaakceptowanie różnic plemiennych, różnic, które podzieliły ten kraj, które podzieliły wiele rodzin. Mamy wiele spotkań z różnymi protestanckimi pastorami, z ministrami, z deputowanymi z rządu angolańskiego. Ale praca, która jest o wiele ważniejsza, to praca w parafiach, małych wspólnotach, gdzie żyją ludzie z różnych plemion. Tam zaczyna się proces pojednania, zrozumienia drugiej osoby, przebaczenia i zaakceptowania i wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi, który w czasie wojny był zmuszony zabijać, aby bronić się, aby bronić swojej rodziny, aby bronić swojej godności. Praktycznie każdego dnia pojawiają się problemy w naszych małych wspólnotach. Ludzie z różnych plemion nie potrafią sobie zaufać, oskarżają się o czary. Bardzo często dochodzi nawet do zabójstw ze względu na fałszywe oskarżenia. To wszystko ma swoje korzenie w sytuacji powojennej, gdzie ludzie jeszcze nadal boją się. Wielu żyje w strachu, że wojna może powrócić. I było już wiele momentów w historii Angolii, że wojna zakończyła się i rozpoczęła na nowo. Dlatego jeszcze ten proces jest bardzo powolny, ale możemy powiedzieć, że są efekty. Dzieci, młodzież spotykają się razem, nie pytają się, kto jest z jakiego plemienia. Lubią się razem bawić, razem pracują, wspólnie mają katechezę. Także krok po kroku, bardzo powoli, ale myślę, że idziemy w kierunku pokoju, idziemy w kierunku przebaczenia i pojednania.
Wspomniał ojciec o tym, że w kraju też są różnego rodzaju kościoły protestanckie, różnego rodzaju też sekty. A zatem jak wygląda dialog ekumeniczny?
W Angolii dialog ekumeniczny w czasie wojny domowej, która trwa 27 lat, był nieco utrudniony. Przede wszystkim ze względu na brak możliwości kontaktu z wieloma kościołami, z wieloma miejscami. Obecnie większość kościołów znajduje się w stolicy, w Luandzie. Są to kościoły przede wszystkim chrześcijańskie. Również wiele sekt przybyłych z Ameryki Północnej i Południowej. Mamy również sporo kościołów, które pochodzą z Afryki. Są to religie czy kościoły synkretyczne, które łączą chrześcijaństwo ze swymi wierzeniami miejscowymi, ludowymi. Jeżeli chodzi o dialog, o spotkania, o wspólną pracę, dokonuje się ona na płaszczyźnie przede wszystkim socjalnej, nie tyle teologicznej, filozoficznej, ale socjalnej. Wspólnie z różnymi kościołami, również sektami i grupami wyznań ludowych, miejscowych, prowadzimy pomoc dla dzieci bezdomnych. Staramy się również wspierać rodziny wielodzietne. Istnieją komisje diecezjalne, narodowe, które zrzeszają ludzi z różnych wyznań i które pomagają w różnych regionach Angolii w procesie przebaczenia i pojednania. Nie zaczynamy od nauczania, ale zaczynamy od tej pracy podstawowej z ludźmi, spotkanie. I tam rodzi się dialog, tam dochodzi również do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym. Tam również dochodzi do różnych spotkań, bardziej osobistych przyjaźni. I ten dialog jest bardziej żywy w Angolii. Jeżeli chodzi natomiast o dialog w znaczeniu teologicznym, czy bardziej naukowym, nie istnieje jeszcze w stopniu bardzo rozwiniętym. Zaczynamy ze względu na historię, wojnę. Nie było ku temu możliwości. Obecnie coraz częściej mamy spotkania na temat Pisma Świętego, na temat zrozumienia dobrej nowiny, którą Jezus Chrystus nam zostawił. Także nie możemy jeszcze powiedzieć o dialogu w znaczeniu zbliżenia się kościołów, wyznań. Jest to bardziej dialog praktyczny, wspólna praca, wspólne dzielenie trudów, obowiązków, dzielenie radości i smutków ludzi, wśród których pracujemy. Takim czasem bardzo ważnym jest tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Jest to tydzień pełny różnych zajęć, spotkań modlitewnych, spotkań na temat Pisma Świętego, zrozumienia, tłumaczeń. Spotykamy się w różnych parafiach, w kościołach katolickich i protestanckich, gdzie kontynuujemy przez cały tydzień modlitwę. Różne grupy parafialne spotykają się od samego rana praktycznie do wieczora. I te spotkania również są pełne radości, świętujemy nie tylko modlitwę, ale wspólne posiłki, wspólne zabawy, aby poznać się lepiej, aby nie bać się religii czy wyznań, których nie znamy, które są dla nas nieco obce. Także ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest bardzo ważnym czasem spotkania się przede wszystkim ludzi, wspólnej modlitwy.
Ojcze, jak wygląda codzienna praca misjonarza?
W Angolii praca, można powiedzieć, tak jak we wszystkich krajach misyjnych, przede wszystkim to kontakt z ludźmi. Trzeba mieć wiele czasu. Jeden z Afrykańczyków powiedział tak do misjonarza: wy biali macie zegarki, my mamy czas. I tego trzeba się nauczyć w Angolii. Nasza praca to przede wszystkim spotkanie z ludźmi, z grupami podstawowymi, z katechetami, spotkania z dziećmi, z młodzieżą, z ludźmi starszymi, opuszczonymi, odwiedzanie ludzi chorych w więzieniach i typowa praca duszpasterska w parafii. Praca misyjna to również spotykanie się z władzami miejscowymi, lokalnymi, aby pomóc społeczeństwu w rozwoju, jeżeli chodzi o szpitale, szkoły. Także praca misyjna, można powiedzieć, jest typowa, duszpasterska, ale również socjalna.
Co polski misjonarz może wnieść w życie tamtejszego kościoła lokalnego?
Myślę, że polski misjonarz może wnieść przede wszystkim doświadczenie, które wyniósł z własnej rodziny. A więc spotkanie z Bogiem, osobiste, prawdziwe, bardzo głębokie. Nasze nabożeństwa, oczywiście nie przenosimy ich do Angolii, ale one pomagają przenieść ducha modlitwy, ducha pobożności maryjnej, czy czci Najświętszego Serca Jezusowego, w te strony, gdzie ludzie potrzebują wiele miłości, a więc również przyjmują z wielką radością różne nabożeństwa, można powiedzieć takie prawie polskie, ale myślę, że nie tyle polski misjonarz, ale każdy człowiek wierzący może wnieść swoją wiarę, swoje doświadczenie Boga i podzielić się tym z innymi ludźmi, a w Angolii w szczególności podzielić się nadzieją po latach wojny, że może być lepiej, że może być inaczej, że można kochać, że można przebaczyć i że jest też możliwe przyjąć przebaczenie od innych.
A czego polski misjonarz może się nauczyć od nich?
Polski misjonarz może nauczyć się wielu rzeczy, przede wszystkim cierpliwości. Może nauczyć się być sobą w trudnych warunkach, bo kiedy jest się w dobrych warunkach, wszystko jest dobrze, jakoś życie się układa. Kiedy człowiek znajduje się w sytuacji wojny, cierpienia każdego dnia, zaczyna odkrywać, że nie jest tak święty, nie jest tak dobry, jak zawsze myślał. Dlatego można się nauczyć w stosunku do drugiego człowieka, człowieka potrzebującego. Można nauczyć się szanować inne religie, szanować inne kultury, szanować inny sposób bycia, co nie zawsze jest łatwe. Myślę, że tego może misjonarz nauczyć się. Po prostu żyć z innymi ludźmi, którzy tak samo kochają, tak samo są kochani przez Boga, tak samo mają nadzieję, tak samo pragną się radować, tak samo pragną dzielić się swoim szczęściem z innymi.
A co jest takiego, że ojciec tam pozostaje, nadal chce pracować, nadal chce tam żyć?
W Angolii jestem już 11 lat. Nie mam zamiaru wracać do Polski, dlatego że to jest mój drugi kraj. Tam zacząłem pracę, tam poznałem wielu ludzi, tam mam wielu przyjaciół i pragnę poświęcić moje życie, aby ludzie, którzy stracili nadzieję, ludzie, którzy gdzieś po drodze zagubili się, odzyskali nadzieję, aby odzyskali radość. I to sprawia mi największą radość, że mogę dzielić się tym z ludźmi, że mogę swoim życiem, doświadczeniem, pracą wskazać tym ludziom Jezusa Chrystusa, który nam przebacza, który nas przyjmuje, który zawsze ma otwarte dłonie. I trudno mi jest powiedzieć jakiś taki moment szczególny, coś, co mnie trzyma. Po prostu ta nadzieja i radość, że można coś zmienić, to zmienia Jezus Chrystus, ale poprzez nasze świadectwo. Dlatego pragnę, o ile jest to Bożą wolą, pozostać w Angolii do końca mojego życia. Czy tak się stanie, nie wiem.
Ja dziękuję serdecznie ojcu za rozmowę. Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Henryk Ślusarczyk, werbista, misjonarz z Angolii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Rozmową księdza Bogdana Leśniaka kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.